Obiecałam 2 tygodnie temu, mniej więcej, że przyjdzie do nas i już właściwie za chwilę się pojawi w studiu. Dodam tylko, że ostatnio wyszła nowa płyta piosenkarki. Znowu zaskakuje nią swoich fanów. Jest ona właściwie wspólnym artystycznym dzieckiem małżeństwa Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Jak się rodziło to dziecko? Kto pisał teksty, kto muzykę? I jak się pracuje, kiedy się nie ma ciśnienia czasowego? I właściwie jak się odnajduje Natalia w tej rzeczywistości komercyjnej, o której przez całą godzinę ostatnio mówiliśmy? No właśnie, o tym za chwilę w strefie kultury opowie sama Natalia. Natalia Kukulska jest już za moment u nas.
Strefa kultury.
Była godzina z poezją, proszę Państwa. Od poezji bardzo blisko jest do muzyki. A tak sobie myślę, że Natalia Kukulska cała jest muzyką i właściwie od początku życia z muzyką ma do czynienia. Dzień dobry, Natalia Kukulska w naszym
Dzień
studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kochana, świetnie wyglądasz, jak zwykle.
Bardzo dziękuję. Założyłam dzisiaj okulary, bo już rzadko je noszę, ale muszę oddać odpocząć moim oczom, a dość intensywnie teraz żyję, bo jestem w trasie koncertowej, więc po nieprzespanej nocy to komplement. Dziękuję.
A czy mogę ci zrobić zdjęcie w takim razie, tak żeby nasi słuchacze zobaczyli, jak wyglądasz
żeby
teraz?
Prawda wyszła jednak. Dobrze, bardzo zdrowie. Proszę.
Poczekaj, elegancko tutaj złapiemy.
Będzie słuchać pstryk?
Będzie. Proszę Państwa, za chwilę na naszym facebookowym profilu będzie można zobaczyć, jak wygląda Natalia Kukulska po nieprzespanej nocy. No to jest po prostu, to straszne jest, bo jak ty tak wyglądasz po nieprzespanej nocy, to ja się zastanawiam, jak wyglądasz po przespanej nocy. Kochana, powiedz mi, jak tam twoja trasa koncertowa? Trasa koncertowa oczywiście związana z nową płytą, właściwie dwupłytową.
Ósmy plan, tak? No, wiesz co, jestem po 7 koncercie. Płyta 8 plan, a jutro 8 koncert w warszawskich Hybrydach, na który może już od razu teraz serdecznie zapraszam. Jeszcze można, jeszcze są bilety, ale powiem szczerze, że ta trasa jest takim, no, czymś, o czym bardzo marzyłam, bo jest to kameralna trasa w klubach, są to koncerty. Mam nowy skład, mam nowy zespół. Troszeczkę chciałam chyba po prostu nabrać wiatru w żagle, nowego, innego. Znakomicie mi się pracowało z poprzednimi muzykami moimi i bardzo sobie ich wszystkich cenię. No ale przychodzi taki czas, że czasami trzeba troszeczkę skręcić, coś zmienić. Być może, że jeszcze na innych etapach drogi spotkam się z muzykami, z którymi pracowałam wcześniej. Rozstaliśmy się w przyjaźni, w dobrych stosunkach. A teraz skład jest taki specyficzny, bo jest to dużo elektroniki. Elektronika analogowa, syntezatory, coś, co bardzo mnie oraz mojego męża Michała Dąbrówkę, z którym zrobiłam płytę, fascynuje.
No właśnie, a dlaczego w tym kierunku idziesz? Bo ty właściwie mam wrażenie, że ostatnio w ogóle nie przejmujesz się tym, co jest komercyjne. Ten świat komercyjny kompletnie cię nie interesuje. Idziesz troszeczkę pod prąd i tak trochę za głosem serca, dobrze myślę?
No bardzo dobrze. Wiesz co, bo chyba takie cały czas zastanawianie się i kalkulacja jakaś w czymś, co się robi, na zasadzie komu to się powinno spodobać, jaka jest grupa docelowa, od tego jest marketing. Każdą muzykę można sprzedać, jeżeli trafi się prawda, dobry fachowiec, który będzie wiedział, do jakiej grupy dotrzeć, ale tworząc ją nie można tak myśleć, bo to jest bardzo ograniczające. A ja myślę, że gdzieś tam będąc już tyle lat, no, robiąc to, co robię w muzyce, na naszym jakby polskim podwórku, myślę sobie, że jakby już wiele rzeczy przeżyłam. Takich, ta komercyjna strona też już jest mi znana. No to były te lata 90. dla mnie, najbardziej złote. Rok 97, moja płyta Puls. Ja już byłam w takim miejscu, gdzie byłam na takich obrotach i gdzie musiałam się właśnie, oczekiwana była ode mnie piosenka hitowa, radiowa, przebojowa i mniej więcej wiem, jakimi ona się rządzi prawami, ale wydaje mi się, że to nie jest teraz moment dla mnie. Już teraz jest taki czas, żeby artystycznie dać z siebie wszystko, tak jak się czuje, tak jak się chce, więc zdecydowanie za głosem serca.
I też bez żadnego pośpiechu, bo płyta powstawała półtora roku, tak? Dobrze myślę?
Ale mnie wyliczyłaś. No w zasadzie prawie tak. No rok i 3 miesiące, ale długo dość. Chociaż wiesz co, no to powstały 2 płyty w tym czasie, bo ta płyta z Atom String Quartet to był też w sumie jakiś taki czas odebrany pracy nad płytą. Pojawiła się ten pomysł, żeby nagrać wersję z Atom String Quartet, właśnie z kwartetem jazzowym, smyczkowym. Narodził się w trakcie pracy nad płytą. I w międzyczasie zrobiliśmy właśnie 7 utworów. Nagraliśmy je w 100% live w Alvernii. I ta płyta została dołączona, ten krążek, do właśnie całego albumu premierowego. Więc no trochę to trwało, ale wiesz co, w domu jest bardzo trudno pracować, bo zawsze jest coś ważniejszego.
No właśnie, to musimy trochę zdradzić tej kuchni waszej domowo-muzycznej, bo chyba w piwnicy, z tego co pamiętam.
Dokładnie. Tak, chyba byłaś tam kiedyś.
A, już tak, nawet przebrana za starszą panią. Pamiętasz tą imprezę?
Tak, ale słuchaj, to jest niesamowite, bo to mówimy teraz, żeby słuchaczom wytłumaczyć. To była 30 mojego męża, Michała. I zrobiłam taką niespodziankę, że goście byli przebrani za staruszków. Zobacz, jak ja oceniałam 30-latków. Uważałam, że 30 lat, to żeby on się dobrze poczuł, to wszyscy muszą być przebrani za staruszków.
Tak.
A co teraz by miało być?
Fantastyczna impreza, fantastyczna impreza. Zresztą Michał nie rozpoznał Wojtka, nie?
Wojtka Wojcickiego, tak. Swojego roommate'a, jak to się mówi, tak, przyjaciela, z którym dzielił pokój. Wielu osób nie rozpoznał, był w totalnym szoku, bo wrócił z kina i wszyscy już byli na dole. I on po prostu schodził jak noc, wiesz, jak horror, noc potworów jakichś. Staruszków, takich ultra staruszków poprzebieranych. Więc było wesoło. Ale to właśnie ta piwnica, teraz troszeczkę ona już uległa zmianie, już nie jest imprezownią taką, jak wtedy, tylko przybyło trochę sprzętu. No i oczywiście jest teraz tam taka część wyznaczona do ćwiczeniówka Michała, tam stoi jego perkusja, ale też jest drugie miejsce, reżyserka, w której no, są i wszystkie nasze klawisze, i mikrofon. I to jest miejsce, które bardzo się rozrasta, razem z wyobraźnią Michała, bo on zafascynowany jest teraz właśnie klawiszami.
No właśnie, jest coraz mniej miejsca pewnie, co?
No tak.
Tak to jest w muzycznym domu, proszę
Państwa. Trochę tak, ale nie jesteśmy kolekcjonerami dla kolekcjonowania. W zasadzie jak jakiś instrument przybywał do naszego studia, to on był zawsze wielką inspiracją i jak Michał zasiadał do niego i jakieś brzmienia kreował, to zawsze, zazwyczaj właśnie brzmienie było pretekstem do powstania kompozycji. Oczywiście zależało nam, żeby to nie chodziło o produkcyjną płytę, żebyśmy się tutaj, mówiąc kolokwialnie, pałowali, wiesz, brzmieniami, tylko żeby była dobra, coś ciekawego dalej, ale to było wyjście.
Ale to znaczy, mówisz teraz o tym ksylofonie, który przyjechał do was do domu i nagle stał się inspiracją do którego numeru?
To też, ale mówię w ogóle o syntezatorach analogowych, a ksylofon tak, ksylofon stał się inspiracją no, do piosenki Pióropusz. Na bazie takiego riffu zagranego przez Michała na ksylofonie jest oparta cała piosenka. A pojawił się, ponieważ mój syn w szkole muzycznej, w gimnazjum, jest w klasie perkusji i gra właśnie też na ksylofonie.
Zaraz Państwu zagramy, ale najpierw chciałabym dowiedzieć się, jak to jest. W sensie, co budzicie się rano, myślicie sobie, dobra, to dzisiaj pogramy, pomyślimy, pokomponujemy, trochę może tekstu powstanie w międzyczasie i co, schodzicie do piwnicy i razem pracujecie? Czy jak to wyglądało?
Tak, była praca i razem, i w podgrupach, bo na takim etapie komponowania to pracowaliśmy razem, bo zazwyczaj Michał zasiadał do klawiszy i różne łączenia harmoniczne sobie w głowie układał. Ja przychodziłam zazwyczaj z melodią i gdzieś tam razem to trawiliśmy, weryfikowaliśmy przez siebie. Nie było jakichś dużych tarć, bo mieliśmy często podobne widzenie, ale bardziej takie wspólne inspirowanie się. Czasami był przestój, bo przychodziliśmy i kompletna cisza w głowie, nic po prostu nie może przejść. Także tak momentami się zmuszaliśmy do pracy, a momentami nie można było nas oderwać.
A bywało tak, że na przykład, przepraszam, że ci wejdę w słowo, kończyliście pracę, wchodziliście na górę i rozmawialiście cały czas o tym, co się wydarzyło na górze?
Niestety tak.
Zabiera się pracę do domu,
niestety
nie?
Tak.
Zwłaszcza, że to się wszystko dzieje w jednej...
W jednym przestrzeni, miejscu. Tak. Więc to cały czas był ten temat, wiesz... Tu schodzimy, tu kurier, tu dziecko trzeba odebrać, już tu obiad, wiesz, to po prostu to nie jest dobre, bo to cały czas jakby nie możesz się tak do końca oddać. A z drugiej strony właśnie, wiesz co, może ta płyta jest taka, jaka jest, właśnie jakaś taka prawdziwe nasze emocje zawiera, bo to jest nasze życie, to tak ono właśnie tam było. A te podgrupy, o których mówiłam, no to już później. Michał jakby dopieszczał produkcyjnie, aranżował różne rzeczy, tam powstawały kolejne, a ja szłam pracować pisząc tekst.
Wyczytałam na jednym z forów, że teksty są piękne i takie życiowe bardzo. Ale to w ogóle charakteryzuje twoje teksty, z tego co obserwuję.
Dla mnie teksty są bardzo ważne. Mhm. I ja bardzo dużą wagę przykładam do tego, o czym śpiewam i nawet do tego, jak ta myśl, jakimi słowami ona jest wyrażona. I to jest, jestem bardzo czepialska, jak pisali dla mnie inni autorzy, to był taki moment, że po prostu wydaje mi się, że za bardzo się do nich wtrącałam i było mi aż głupio, więc pomyślałam sobie, no kurczę, no to muszę sama spróbować, ale nie mam tej zdolności, to nie jest, ja musiałam sobie to wypracować. Więc przy płycie Seksi Flexi jest sporo już moich autorskich tekstów, albo czasami wspólnych z muzykami, z którymi powstawała płyta, czyli z Bartkiem Królikiem, Markiem Piotrowskim, ale już jest właśnie moich dużo sporo też samodzielnych. Płyta komiks już jest w całości, to są samodzielne moje teksty, ale uciekałam często w język angielski, mm-hmm. bo on dla mnie jest taki jakiś, nie ma tej wagi tego słowa i to jest język osłuchany dla mnie w muzyce. Mm-hmm. A teraz zmobilizowałam się, żeby cała płyta była w języku polskim. Jest jedyny wyjątek, piosenka So Natural, ale tak właśnie naturalnie brzmiała po angielsku, że tak zostało.
Ja się zastanawiałam nad tytułem, pogrzeb, uciekło mi to słowo, na szczęście wróciło, nad tytułem płyty, ósmy plan, bo co, bo ósma płyta, tak?
No też, jak najbardziej. Wiesz co, ja śpiewam taką piosenkę Ósmy plan, chociaż ona jest o czymś innym opowiada, bo ona opowiada o tym, o żalu. Zanim wywietrzy się żal, wejdę w tłum ósmy plan. Mm. Bo wejście jakby na dalszy plan jest też dla mnie taką metaforą tego, że można troszeczkę bardziej, będąc wycofanym, więcej zobaczyć, pozwolić sobie na większą wolność. Nie jest się tak na widelcu, nie mierzy się z tymi oczekiwaniami rynku, ludzi, kogokolwiek. Więc taki dalszy plan, też jakiś taki też mniej ekspansywny wizerunkowo chciałam, żeby ta płyta była, bo już mi się to wszystko przejadło. Chciałam po prostu tworzyć muzykę i się na tym skupić. I gdzieś myślę, że jest to też sygnał, że trochę od tego mainstreamu naszego popowego odchodzę.
Wiesz, co mi się podobało? Widziałam... tylko teraz, którą piosenkę? To pewnie mi za chwilę pomożesz.
Tak?
Widziałam w pytaniu na śniadanie wasz występ.
I to albo był miał albo piropusz. A nie, tak, to było miało, live.
Wiesz,
tak.
Co mnie uderzyło? I to było niesamowite, oczywiście in plus bardzo, to, że zagraliście i ty zaśpiewałaś na żywo. To się bardzo rzadko zdarza w telewizjach.
Ale wiesz co, nie ma... Nie, ja zaplątałam się. Chodzi mi o to, że to jest jedyny sposób, bo w ogóle uważam, że teraz jest tak dużo, wiesz, łatwo sprawdzić, co artysta potrafi lub nie potrafi przez internet. I naprawdę oglądalności internetowe pokazują, że ludzie szukają prawdy, szukają takich rzeczy. I naprawdę to jest, dla mnie to jest największy stres zaśpiewać coś z playbacku. To jest dla mnie koszmar, że się coś pomylę, że to wyjdzie. Więc, a telewizje śniadaniowe są jednymi jeszcze z nielicznych programów, gdzie jest możliwość zaprezentowania tej muzyki, choć nie ma na to kompletnie warunków i budżetów. Więc żeby taki występ się mógł odbyć, to jest tak naprawdę poświęcenie moje i zabranie całej ekipy w 100% z nagłośnieniem włącznie, żeby to się odbyło. Ale jeżeli to robić, to tylko tak. I no, ja też miałam z tego dużą satysfakcję, że zagraliśmy. Wiesz, to jest jeszcze rano, to też jest niefajnie śpiewać o godzinie 8 po prostu. I to wiesz, no nie ma świateł koncertowych, nie ma klimatu, a trzeba po prostu wykonać swoje. Więc też wyzwanie fajne.
Fajne wyzwanie, ale też niesamowity odbiór. Jeśli mają Państwo ochotę usłyszeć, jak brzmi Natalia na żywo, no to oczywiście najlepiej w tej nowej płycie, w nowej odsłonie.
Bo tak, wszyscy... najlepiej na koncertach.
Najlepiej na koncertach.
Wczoraj dokładnie. Właśnie był koncert w Poznaniu, właśnie, w klubie Blue Note. No i jestem tak doładowana energetycznie, wspaniale. Cudna jest tam publiczność. W ogóle w Poznaniu mam takie fajne doświadczenia ze spotkaniami z ludźmi. Ale koncert był wczoraj naprawdę, naprawdę fajny. Jeden chyba z fajniejszych na trasie. Także jutro, tak jak mówiłam, te hybrydy i ten ósmy plan, właśnie ósmy koncert. Później jeszcze mamy w kwietniu koncert, ale to jest radio dla ciebie, więc nie mamy zasięgu. To co my tam będziemy zapraszać do Szczecina?
No jak to nie? No przecież zawsze można, nie wiem, włączyć radio przez internet i RDS przecież też jest...
Ale blisko jest na przykład do Siedlec, a 7 kwietnia będę miała inny koncert z Atom String Quartet. Będzie to nasz drugi tak naprawdę koncert wspólny.
A to jest ten zespół muzyków, który też jest częścią twojej płyty, prawda?
No jak najbardziej, tak.
Tej instrumentalnej, ale bardziej klasycznej.
No tak, chociaż wiesz, to są muzycy jazzowi, oni grają klasycznie, ale oni mają tak bardzo otwarte głowy i co jest fajne, oni przełożyli całą tą elektronikę, te różne riffy, czy arpeggiatory, takie charakterystyczne właśnie dla elektroniki i oni to wszystko przełożyli na granie na smyczkach, na skrzypcach, na właśnie w formie kwartetu, więc to jest, była wielka to inspiracja. Piosenki zupełnie nabrały innej jakości, innego życia i na przykład, no nie wiem, piosenka Chowam się, która jest na płycie ósmy plan, jest dla mnie o wiele ciekawsza właśnie w wykonaniu za tą String Quartet. Jakieś takie emocje w to weszły kompletnie inne, więc też jest fajne uzupełnienie.
A piosenka Miał?
A piosenka Miał, lubię ją w każdej wersji. W tej elektro, to powiem szczerze, że na koncertach ludzie już ją ze mną śpiewają, co jest o tyle fajne, bo rozgłośnie w ogóle nie za bardzo grają. No trochę gdzieś tam się może przebija. Przedwczoraj nakręciłam zdjęcia do teledysku, do tej piosenki, więc no tak naprawdę płyta wyszła miesiąc temu i dopiero to jest singiel, który ją promuje.
Tak, i to jest singiel, który, proszę Państwa, Państwo też doceniają, bo wyczytałam w internecie, że po tej piosence, po piosence Miał, ludzie, którzy nie sięgali wcześniej po twoje wcześniejsze płyty, powiedzieli, że są twoimi fanami i na pewno przyjdą na koncerty. Posłuchajmy.
No to miło.
Posłuchajmy piosenki Miał. Mam nadzieję, że w wersji elektronicznej, Jacek.
Z pierwszej płyty, tak.
Z pierwszej płyty. No, proszę Państwa, to była piosenka Miał z pierwszej płyty, dwupłytowej, nowej płyty Natalii Kukulskiej. Świetna.
Bardzo dziękuję.
Ale zupełnie inna.
Bardzo ostatnio właśnie chłopak na koncercie w Opolu przyszedł w koszulce. Co chciał, to miał. I mówi, że on w ogóle nie zna moich poprzednich dokonań. Ja mówię, jak fajnie. Nie, bo to jest też dla mnie ważne, że jest szansa jeszcze na słuchacza, który no, patrzy na mnie trochę bez tych wszystkich skojarzeń z moją różną przeszłością dziecięco-rodzicowo 90s-ową.
Ale rozumiem, że nie zrobiłaś tego celowo. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że poszłaś za głosem serca razem z Michałem, poszliście w tym kierunku analogowym, bo to was kręci i to wam się podoba, lubicie te brzmienia.
No zdecydowanie, no my takiej muzyki słuchamy właśnie, jaką tworzymy i to jest, to myślę, że karmiąc się taką muzyką, gdzieś tam po prostu oddajemy to, co ona nam za krzywdę w środku wyrządziła. Oczywiście w cudzysłowie żartuję, bo kochamy, naprawdę. Muzyką się karmimy cały czas. Jeździmy na festiwale. Teraz jedziemy w lipcu na North Sea Festival do Rotterdamu. Potem w zeszłym roku byliśmy na open air, oczywiście różne, ale czasami jeździmy za ukochanymi wykonawcami na dalekie nawet koncerty. Byliśmy na koncercie, co prawda, jazzowego wokalisty, mojego ukochanego Jamie Kalama, ale byliśmy w Berlinie, byliśmy w Polsce na Nine Inch Nails i tak, no, jesteśmy, no, ta muzyka to nie jest tak, że my sobie ją tworzymy, a jej nienawidzimy po godzinach. Nie.
To by było niefajne i to nie byłoby naturalne.
Tak, a pojutrze, zresztą u was tutaj, niedaleko jest w studio Agnieszki Osieckiej, jest zespół Archive na jubileuszu, więc jest, też zamierzamy być na tym koncercie, bo bardzo lubimy ten zespół.
A Depeche Mode?
No pewno, że tak.
Trochę słychać, nie?
No myślę, że tak. Myślę, że tak. Michał był Depeszem, jak był młody. Przez moment, z tego co wiem. Ale wiesz co, okazało się, że żeśmy się tymi pasjami wymieniając przez lata, Bo tak, Michał na początku bardzo zafascynowany na muzyką jazzową.
Mm-hmm. Ale jazz też słychać w tej płycie, trochę jazzu też
na jest. Pewno, mm-hmm. Na pewno, bo to wszystko, wiesz, to pokarm był to przecież nasz, jego. Ja na przykład, jak zaczęliśmy być razem, to zaczęliśmy bardzo się wspólnie inspirować tym, co słuchamy. Michał, Yellow Jackets, jakieś no, kapele, których Weather Report, jakieś takie rzeczy, których ja kompletnie wcześniej nie znałam i zaczęłam tego słuchać, zaczęłam
Mister,
się to...
Mister?
Podawać z takich 80-sowych, a nie z 80-sowych, to właśnie chyba Depeche Mode jest taką naszą kapelą ukochaną. Na pewno co tam jeszcze słuchaliśmy, jak się nazywa? Shout, jak się nazywa ten zespół?
O Jezu, no. O, nie pamiętam, ale jest cudny, był.
Prawda? No, i zaraz, pewno słuchacze wszyscy nam krzyczą, którzy
tak,
wiedzą.
To proszę pisać.
Kto jeszcze? No, oczywiście no, Duran, ale Kaja Gugu, nawet wiesz, tych 80-sowych takich wykonawców. Ja w ogóle wychowałam się na muzyce w większości popowej. To moim królem był Michael Jackson, Wham i tego typu rzeczy były moimi pierwszymi fascynacjami. Michał z kolei bardziej rockowo. Wiem, że słuchał The Police, w większości to był jego ukochany zespół. Ale te rzeczy się później zmieniały i tak jak jakby zaczęłam mówić o tym, że jak się poznaliśmy, to się wymienialiśmy, więc przesłał ci SMS-a?
Tears for Fears.
Tears for Fears! Dobre.
Dziękujemy.
A kto?
Kochanie.
Dobra, nie wnikam.
Wojtek.
Wojtku, dzięki. No po prostu taki obciach, żeby zapomnieć. Michał pewno też tam krzyczy za ścianą. No i słuchaliśmy, wiesz, ja zaczęłam słuchać muzyki instrumentalnej. Zaczęliśmy chodzić na koncerty. Pamiętam, jak byliśmy w Los Angeles w Baked Potato na koncerty, gdzie ukochany Vinny Colaiuta grał, Michała ukochany bębniarz i mnóstwo znakomitych gitarzystów, instrumentalistów. A Michał z kolei zaczął się wciągać w muzykę, którą ja słuchałam. A był to głównie soul. Znaczy muzyka czarna, R&B, taka trochę z lat 90. Mm-hmm. Ale to też były te początki. Jeszcze zanim było to Destiny's Child i te wszystkie dziewczynki takie ładne, to bardziej to była muza typu, nie wiem, zespół The Brownstorm czy Sister With Voices. Mm-hmm. I te wszystkie rzeczy później, wiesz, żeśmy sobie między sobą się nimi wymieniali, aż coraz bardziej zaczęliśmy odchodzić od tego, co nas ogranicza, że po prostu ile można tego samego słuchać. Trzeba się otworzyć.
No i otwieracie się wspaniale na nowej płycie wspólnie zresztą. I ja zauważyłam, że te wasze piosenki na nowej płycie, one są dość długie, zupełnie nie radiowe. Tak jakby znowu idziecie...
Bo nie chcę, żeby nas... Niech nas nie grają.
Nie, właśnie nie, no ale, nie. Ale to chyba nie o to chodzi, żeby każda piosenka miała 3:30, ani sekundy mniej, ani sekundy dłużej.
Zależy, wiesz, na festiwal, na Eurowizję. Gdybyśmy szykowali, to byśmy musieli, wiesz, z precyzją snajperską skończyć. 3:00. Nie, no wydaje mi się, że na albumie nie, później można oczywiście robić wersje radiowe, ale ponieważ wychodziliśmy z tego założenia, że i tak radia komercyjne nas nie zagrają, nie wiem, może się mylę, może piosenka jest inna. Nie tak po prostu myśleliśmy w ogóle. Więc jak okazało się, że żeby coś wyrazić i opowiedzieć do końca, na przykład w piosence Na koniec świata, że okazało się, że ona ma ponad 6 minut, no to ma, bo jest długi wstęp, ale to jest album. Albumu trzeba słuchać w całości.
No właśnie, tak też słuchacie muzyki. Ja jeszcze zwróciłam uwagę na teledysk do...
Na koniec świata.
Jest niesamowity i też znowu idziecie i sama idziesz w drugim kierunku. Nie absolutnie nie mainstreamowo, nie współcześnie. Choć
no nie
to
ma
przecież...
kolorowych obrazków.
No nie ma. Starsi ludzie są bohaterami. Pamiętasz, kto wystąpił?
Tak, oczywiście. W ogóle piosenka ma taki charakter, ona jest bardzo mocno zanurzona w elektronikę. I jeżeli mówiliśmy tutaj o Depeche Mode, to ja bym się tutaj rzeczywiście dopatrywała jakiejś takiej inspiracji w takich elektronicznych ballad, które kochamy w ich wykonaniu. Natomiast jakby obraz zależało mi na tym, żeby był jak najbardziej prosty, bo przekaz jakby tekstu jest dla mnie tak ważny i tak silny i tak długo go w sobie szukałam, bo w ogóle nazywanie takich trudnych przeżyć, jakimi jest przemijanie, śmierć jest czymś strasznie trudnym. A ja czułam taką potrzebę, żeby to zrobić, bo dużo rzeczy się takich w moim życiu stało, gdzie musiałam po prostu to przerabiać. Mm-hmm. A to jest cały czas temat tabu, nie masz wrażenia?
O to chodzi, temat tabu, niepopularny, jakiś taki niedzisiejszy, no przecież gdzie śmierć, no jak nas dotyka, no to owszem, no to jest, gdzieś tam jest, ale tak, żeby była gdzieś w przestrzeni medialnej?
No nie, telewizja. No pamiętam taką, jedną z piękniejszych polskich tekstów o przemijaniu, to jest chyba tekst Jacka Cygana, który śpiewa Maryla Rodowicz, Łatwopalni. Mm-hmm. No to jest piękny tekst, a my tak łatwopalni biegniemy w ognie, by mocniej żyć, chociaż ale w tej piosence Na koniec świata, no i w teledysku pojawia się śmierć. Ona po prostu tam się pojawia. Natomiast jakby spojrzałam na nią z takich swoich wielu przemyśleń i czasu i gdzieś wydaje mi się, że udało mi się jednak spojrzeć na nią z takim trochę pogodzeniem i dystansem i zgodą, że halo, ona naprawdę jest, każdy z nas się z nią zmierzy, nie ma...
Do niej idziemy.
Tak, do niej idziemy. Ona jest wpisana w nasze bycie. I teledysk w zasadzie jest oparty na portretach czarno-białych, też moim zdaniem bardzo pięknych portretach bardzo leciwych osób. Pani Marcjanny, która ma lat 101 i pana Kazimierza, który ma 97.
Ale piękne.
Tacy bohaterowie. No i wiesz, i na tych twarzach jest wszystko opowiedziane. Chociaż ten moment, kiedy zasugerowane jest odejście, no i mi zawsze ściska gardło, bo to tak właśnie śpiewam o tym w piosence, że bilet jest w jedną stronę, że to cały czas płynie wszystko, ale tak naprawdę ludzką rzeczą jest to, że wszystko, no widzimy, jak to ulega degradacji, jak rdza ruda śmierć, gość niechciany panoszy się. Śpiewam o tym, że no trudno nam jest tego nie widzieć, że to się niszczy, że to się psuje. I tak nam się, co jest najtrudniejsze, to jest rozstać się z najbliższą osobą.
Mhm. Oj tak, tych przeżyć trochę było. Musiałaś chyba to z siebie gdzieś wylać.
Musiałam. I tak jak mówię, no, nazywanie jest rzeczą taką, która zawsze jest taka niefajna, bo jak się coś nazywa, to to trochę od razu traci ducha, metafizyki się to pozbywa. Czasami wystarczy czuć. I muzyka ma, niesie taki rodzaj właśnie emocji, że nie potrzebuje języka. No ale cieszę się. Ta piosenka jest dla nas bardzo, bardzo ważna na płycie.
Mm-hmm. Piosenka Ósmy Plan, rozumiem, też.
A piosenka Ósmy Plan też.
Tytułowa.
Też, tak. A teraz puścimy ją w tej wersji z Atom String Quartet.
Tak, poprosimy.
W 100% live nagrane w Alvernia Studios.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał jest z nami. Michał Dąbrówka, proszę państwa. Udało nam się namówić do wejścia do studia. Michał nigdy nie chce występować. A powiedz mi, dlaczego nie? Przecież zrobiliście.
Ja wolę słuchać. Tak pięknie rozmawiałyście i zepsułyście mi po prostu tę taką wspaniałą rozmowę.
No ale płyta jest teraz wasza wspólna, no. To nie może tak być, że ty tam sobie siedzisz w poczekalni.
Ale no tak, wiesz co, ja wolę właśnie gdzieś tak z boczku, z tyłu tam się schować za instrumentami.
Ale za to na scenie jest najgłośniejszy.
O, właśnie.
Chociaż ostatnio widziałam przy piosence Miał w internecie, że grałeś na perkusji analogowej.
Na takiej elektronicznej, tak. No. Na takim samplerze. Mhm. Tak, bo zależało
to
mi,
nie
żeby...
To byłeś najgłośniejszy wtedy.
Żeby... No tak. Ale to, tak, to jest właśnie taki bardzo, bardzo, bardzo lubię się bawić różnymi instrumentami ostatnio, że tak powiem, na starość. Więc właśnie na tej trasie zabrałem mnóstwo instrumentów ze sobą, mimo to, że zestaw akustyczny jest również, ale taki ograniczony do minimum, to pozwoliłem sobie zabrać jeszcze kilka zabawek ze studia, z którymi po prostu nie mogłem się rozstać i zabraliśmy je w trasę.
Jak rozmawialiśmy wcześniej o ksylofonie, to ksylofon w zasadzie jeździ jego, można powiedzieć, nie wiem, no, jest to nie do końca ksylofon, bo to się nazywa ksylosyn.
Tak, w zastępstwie akustycznego ksylofonu występuje taki ksylosynt, czyli taki sterownik, którym można grać tak jak na ksylofonie, z tym, że używając różnych innych brzmień. Mhm. I syntezatorowych, i sampli.
A za jakimi jeszcze instrumentami się chowasz? tym razem, nie tylko.
No właśnie, są też bębny elektroniczne różnego rodzaju i takie uderzane pałkami, takie przyciskane palcami. Tak, żeby się nie nudzić przy jednym instrumencie.
Fajne to. Wam się w ogóle, mam wrażenie, nie nudzi. Ani muzycznie.
Ja nie rozumiem, jak się można, wiesz. Dzisiaj właśnie, jak wróciliśmy z Poznania i tak, żeby przed jutrzejszym koncertem, żeby chociaż przez chwilę nie rozmawiać o muzyce, stwierdziliśmy, że może właśnie po naszej rozmowie pójdziemy gdzieś do kina, więc ja mamy dużo zaległości przez to, że ostatnio dużo pracowaliśmy, więc bardzo się cieszę, że
nasi
dziadkowie zostali z dziećmi.
A powiedzcie, na co się wybieracie?
Właśnie powiedz, co polecasz.
No, co ja widziałam ostatnio? Widziałam Plemię, ale to jest jeszcze przed premierą film ukraiński o środowisku.
To może w kinotecach będzie?
Nie, jeszcze nie. Na razie nie. Myślę, że w kwietniu, na początku, podczas festiwalu Wiosna Filmów.
A, rozumiem.
Widziałam wszystkie filmy, prawie wszystkie. Chyba tylko jednego nie widziałam, oscarowe. No to jeśli grają jeszcze Bergmana, widzieliście,
właśnie,
to koniecznie.
Bergmana. Może się, trzeba sprawdzić, czy jeszcze grają.
Zobaczymy, tak.
Trzeba się odstresować. No to jest świetny film, naprawdę bardzo dobrze, że dostał Oscara.
Ale a propos perkusji, żeśmy tutaj rozmawiali, no my jesteśmy pod wielkim wrażeniem filmu, który no wreszcie docenia zawód perkusisty. Mm-hmm.
Jak on się nazywał?
Whiplash.
Tak. Więc byliśmy razem tutaj z całą rodziną i nasz syn na przykład po tym filmie bardzo zakasał rękawy i mówi, że chciałby kiedyś w takiej orkiestrze. To była świetna muzyka, świetnie też pokazana praca od kulis.
Ale prawdziwie pokazana? Bo
tak, ja myślę, że zazwyczaj muzycy mają pewien rodzaj takiego zażenowania, oglądając filmy, które są o ich pracy, bo wiadomo, nieczęsto reżyserom udaje się odtworzyć ten klimat takich bardzo subtelnych niuansów, które od razu są wychwytywane przez ludzi, którzy w tym siedzą po prostu od dziecka. I więc oglądając ten film nie miałem takiego poczucia. Mimo że wiadomo, krytycy się mogą poprzyczepiać do kilku rzeczy, ale właśnie ja nie miałem takiego zażenowania, że znowu ktoś próbuje tutaj
coś udawać, pokazać
nie swoje podwórko. Uważam, że świetnie to zostało
naprawdę
zrobione.
Naprawdę? I te wszystkie pałeczki i krew z palców?
No to właśnie to były te elementy, które może nie do końca, chociaż też miewałem w swoich różnych etapach ćwiczeń. Rzeczywiście, że skóra pękała, leciała krew i trzeba było ćwiczyć dalej i grać dalej, więc to rzeczywiście tak się zdarza, z tym, że akurat to była prawa ręka i jakoś coś tam nie do końca było.
Lekka ściema.
Tak już się czepiając szczegółów.
A byłeś w tej szkole w ogóle, Michał? Bo ty uczyłeś się w różnych miejscach, nie? Swojego zawodu.
Tak, no ja przeszedłem przez różne etapy. Oczywiście najpierw podglądając mojego tatę, który próbował ze swoim zespołem w piwnicy zresztą. Później szkoła muzyczna podstawowa, średnia. No i już w zasadzie jeszcze tuż chyba po dyplomie, czy jeszcze w trakcie dyplomowego roku i już dostałem swój pierwszy, jakąś pierwszą poważną pracę i tak się zaczęło to wszystko kręcić.
W Stanach byłeś? W tej szkole, o której...
A to już byliśmy później, tak.
Później,
to było...
2002-2003,
przełom do 2002 i 2003 roku, także już mieliśmy...
Właśnie tam, gdzie mówiłam o tych, że Baked Potato Club, tam w Musicians Institute, to jest Michała marzenie. On mi kiedyś powiedział, że właśnie to jest taka szkoła, która ma taką świetnie... Jest przygotowana, można mieć fajne warsztaty z mistrzami. No przed naszym niestety przyjazdem był Stevie Wonder na takim spotkaniu, prawda, z młodzieżą.
No ale podczas naszego pobytu był Steve Lukather, był Louis Belson, był Virgil Donati.
Perkusista, basista.
Laborier,
tak. Także no, naprawdę szkoła fajna. W samym centrum Los Angeles, na Hollywood Boulevard. No i wokół tego fajne miejsca do wypadów klubowych. I Michał w klasie perkusyjnej, ja... Byśmy studentami, mieliśmy już dwuletniego Jasia.
Myśmy się, tak, studentów.
Tak. Jaś miał wtedy 2 lata, to Ania miała ile?
Nie no, Jasiek jest starszy.
Ach, jasne,
Ania nawet jeszcze w planach nie była nawet.
No ale potem się narodziło. A to wasze ostatnie dziecko muzyczne bardzo. Coś chciałam... już wiem. Chciałam zapytać o utwór grupy Rezerwat. Zaopiekuj się mną.
Zaopiekuj się mną, tak.
Czym się różni od tych, tego, które znamy z lat
80. Różni się wszystkim, bo przecież po co robić cover, jak się, znaczy trzeba zrobić to jakoś zupełnie po swojemu. Oczywiście no, z uszanowaniem tego, co w piosence jest najważniejsze, czyli tekstu i melodii. Mm-hmm. Natomiast cała warstwa aranżacyjna i produkcyjna jest kompletnie inna, bo jest to taka bardzo mroczna wersja. Ja ją bardzo lubię. To jest zresztą jedyny utwór, który nie wyprodukował Michał, tylko Marcin Bors, który był odpowiedzialny za miksy naszej płyty. Znakomity muzyk z Wrocławia. I Krzysio Zalewski śiewa gościnnie w tym utworze. Ja sobie tak wymarzyłam. No i lubię, bo ta wersja jest taka przeszywająca. Jest taka bardzo mroczna, zawieszona w przestrzeni. I zresztą na płycie jest trochę mrocznych utworów. Zresztą
ten, właśnie, który słyszymy zresztą... teraz na Koniec Świata. Też piękny utwór. Też zupełnie inny niż to, co do tej pory robiliście. I bardzo różni się od ostatniej, przedostatniej waszej płyty, nie?
Tak. Różni się i myślę, że to jest, tak jak powiedziałam, jeden z najważniejszych utworów i opowiada o czymś ważnym. To nie będę zagadywać chyba w takim razie, prawda?
Zagadujesz siebie.
Zagadować siebie.
Kochani, bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Michał Dąbrówka, Natalia Kukulska, nowa płyta, 8 plan, jutro koncert w Hybrydach o godzinie 20. Zapraszam serdecznie w imieniu moich gości i bardzo wam dziękuję.
Bardzo dziękujemy za fajną rozmowę.
A ja dziękuję za dzisiaj i zapraszam na jutro do Strefy Kultury.